O pochodzeniu i życiu Habakuka nic bliższego nam nie wiadomo. Jego imię brzmi podobnie jak asyryjskie słowo hambakuku, które oznacza roślinę jadalną. Być może z nadaniem tak niezwykłego imienia izraelskiemu prorokowi związane jest jakieś wydarzenie z jego dzieciństwa, ale nie jest nam ono znane. Jeśli chodzi o przedział czasowy, w jakim działał prorok Habakuk, możemy przypuszczać, że był on nieco późniejszy od okresu działania proroka Nahuma. Habakuk wspomina o wojskach chaldejskich, czyli babilońskich. Zapowiada w imieniu Pana: oto powołam Chaldejczyków, lud dziki i gwałtowny, który przemierza ziemie rozległe, aby zagarnąć siedziby nie swoje. Taka inwazja wojsk chaldejskich miała miejsce po ostatecznym upadku Asyrii w 606 roku przed naszą erą, po powstaniu państwa neobabilońskiego, które odtąd było pierwszą potęgą starożytnego wschodu i stale zagrażało królestwu judzkiemu. Północne królestwo Izraela nie istniało już od ponad 100 lat, natomiast Jerozolima miała upaść w roku 586, kiedy to niegodziwy, bezbożny król judzki Sedecjasz został uprowadzony do Babilonu. Przypuszcza się więc, że Habakuk wypowiedział swoje proroctwo na krótko przed inwazją Chaldejczyków, pomiędzy 620 a 606 rokiem przed Chrystusem, pod koniec okresu dzielącego upadek północnego Izraela od upadku Judy. Jak pamiętamy z wcześniejszych rozważań, około 630 roku w Królestwie Judzkim rozpoczął swoją działalność prorok Nahum, a także współczesny mu Sofoniasz i młody Jeremiasz. Do końca więc Bóg posyłał swoich proroków, by apelowali do Judejczyków o upamiętanie. Ale południowe plemiona izraelskie, niepomne Bożych ostrzeżeń i tragicznego losu 10 plemion północnych, nie odwróciły się od nieprawości, bałwochwalstwa i nie ukorzyły się przed Panem. Niechlubną, negatywną rolę odegrali tu niestety królowie jerozolimscy, którzy po rządach ostatniego prawego potomka Dawida, Jozjasza, za którego panowania w latach 639 do 608 przed naszą erą Królestwo Judzkie przeżyło ostatnie przebudzenie w 622 roku. Potem już wszyscy królowie judcy byli przywódcami niegodnymi, bezbożnymi i doprowadzili Jerozolimę i całą Judę do upadku. Jakie jest więc poselstwo proroka Habakuka? Proroctwo Habakuka zawiera dwie wielkie skargi, dwie lamentacje. Prorok skarży się najpierw Bogu, że jego naród będzie zniszczony za swą nieprawość przez naród jeszcze bardziej niegodziwy, jeszcze bardziej bezbożny. Bóg odpowiada, że realizuje w ten sposób swoje suwerenne plany. Wojska chaldejskie będą biczem Bożym przeciw niegodnym rządcom Jerozolimy i przeciw przywódcom innych butnych narodów. Wiemy, że Babilończycy pokonali i zniewolili dwie największe ówczesne potęgi – Asyrię i Egipt. W drugiej skardze Habakuk przyznaje, że Juda zasługuje na surową karę za grzechy, że zasługuje na zdecydowaną Bożą naganę, ale pyta o przyszłość, szuka dalszych wyjaśnień. I Bóg odpowiada, że owszem, potężna Babilonia będzie przez jakiś czas pijana krwią narodów, ale potem również zostanie zniszczona z powodu własnej grzeszności. Natomiast lud Boży wróci do łask Pana i jeszcze napełni ziemię. Jeśli porównamy sposób, w jaki prorokował Nahum z wołaniem Habakuka, możemy stwierdzić, że Nahum ukazywał sprawiedliwość i świętość Boga, a także jego dobroć i łaskawość jako atrybuty oczywiste, niepodważalne. Natomiast Habakuk jest człowiekiem stawiającym pytania. Niejako wadzi się z Bogiem. Zadaje pytania: Panie, dlaczego tak musi być? Dlaczego postępujesz w ten właśnie sposób? Czy nie ma innego wyjścia? Bóg odpowiedział prorokowi wyczerpująco na te pytania. Poznamy Boże odpowiedzi w czasie lektury księgi Habakuka. Mimo skarg, lamentacji i pięciokrotnego biada, proroctwo Habakuka ma wydźwięk pocieszający. Prorok ukazuje Boga jako Pana, który ostatecznie okazuje się sprawiedliwy, dobry, łaskawy dla swego ludu. Bóg musi jednak najpierw skarcić wszelką nieprawość, by chronić ludzi sprawiedliwych. Punktem kulminacyjnym nauki Habakuka o sprawiedliwości jest jego stwierdzenie, że zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Do tej wypowiedzi proroka Habakuka nawiązał apostoł Paweł, przyjmując ją jako jedną z najważniejszych podstaw nauki o usprawiedliwieniu na podstawie wiary. Apostoł narodów cytuje tę wypowiedź Habakuka w liście do Rzymian i w liście do Galacjan. Wiara to zdolność całkowitego zaufania Bogu, bez względu na to, jak trudne i mroczne są doświadczenia, przez które trzeba przejść. Ludzi wierzących oczekuje wspaniała przyszłość. Być może ich droga jest nieraz trudna i długa, ale całkowicie pewne jest to, że ostatecznie odniosą zwycięstwo. Właściwie prorok mówi nie o wierze, lecz o wierności, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę zaufania Bogu i uwypukla tę wielką prawdę, że przyjęci przez Boga, zbawieni, możemy być tylko wtedy, gdy Mu zawierzymy, gdy Mu zaufamy i dochowujemy wierności. W takiej postawie manifestuje się prawdziwa wiara w ujęciu biblijnym. Korzenie tej nauki tkwią już w Starym Testamencie. Możemy powiedzieć, że mała, niepozorna księga Habakuka miała wielki wpływ na kształtowanie się najistotniejszej doktryny Pisma Świętego o usprawiedliwieniu na podstawie wiary. Jest to znamienne, że słowa proroka Habakuka cytowane są w trzech księgach Nowego Testamentu, uznawanych za fundamentalne pod względem doktrynalnym. Chodzi o list do Rzymian, list do Galacjan i list do Hebrajczyków. Wypowiedź proroka stała się dla apostołów, a szczególnie dla apostoła Pawła, inspiracją i podstawą do sformułowania wielkiej prawdy o naszym zbawieniu, mianowicie, że zbawienia możemy dostąpić jedynie dzięki wierze, z Bożej łaski, nie dzięki własnym zasługom. Rozpoczynając niezwykle ważny list do Rzymian, apostoł narodów podkreślił: Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł te same słowa Habakuka cytuje w liście do Galacjan. Podkreśla, iż przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista, pisze apostoł, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł cytował słowa proroka, by ukazać jedyną drogę zbawienia. Nie poprzez własne wysiłki, ale poprzez przyjęcie Bożego przebaczenia, poprzez przyobleczenie się w sprawiedliwość Chrystusa, poprzez odrodzenie się, przyobleczenie się w nowego człowieka. Wszystkie te określenia mówią o jednym. Nie ma innej możliwości, by stać się Bożym dzieckiem, by należeć do Bożej rodziny, niż droga, którą otwiera dla nas Jezus Chrystus i Jego wspaniałe dzieło. Boże prawo zostało nam przekazane, by ukazać nam naszą grzeszność i potrzebę przyjęcia Bożego przebaczenia, potrzebę nadejścia Zbawiciela, który nas odkupi, oczyści, przyprowadzi na powrót do Ojca. Bo co oznacza to, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem? Być usprawiedliwionym przed Bogiem znaczy dokładne przeciwieństwo tego, że jest się przez Boga potępionym. Być usprawiedliwionym oznacza, że człowiek zostaje uznany za sprawiedliwego, że jest przyjęty przez Boga, że stoi w Bożej łasce, że ma pokój z Bogiem, że jest kimś, do kogo Bóg się uśmiecha, kogo akceptuje, przyjmuje. Wydaje się, że dla każdego z nas jest to sprawa pierwszorzędnej wagi. Nawet w naszych ludzkich, rodzinnych relacjach potrzebujemy akceptacji swojego Ojca. Pragniemy, by Ojciec nas kochał, by troszczył się o nas, by się do nas uśmiechał. Podobnie gdzieś w głębi naszej duszy, mimo że z natury jesteśmy buntownikami, nosimy wielkie pragnienie, by pojednać się z Bogiem, by doświadczyć Jego przebaczenia, doznać Jego miłości. Drugą ważną sprawą, o której mówi prorok Habakuk, a za nim apostołowie, jest prawda, że człowiek usprawiedliwiony przed Bogiem będzie żył, nie umrze. Nie chodzi tu oczywiście jedynie o życie fizyczne, biologiczne. Chodzi o życie duchowe, życie wieczne. Pan Jezus powiedział niedługo przed swoim odejściem do Ojca: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest cel naszego życia tu na ziemi. Poznać jedynego prawdziwego Boga, który objawia się nam jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Najważniejszym pytaniem jest, w jaki sposób mogę poznać Boga? W jaki sposób mogę przez Niego zostać usprawiedliwiony? Jedynie dzięki wierze. Dzięki wierze w Jego miłość, w Jego dzieło zbawienia. Słowa proroka Habakuka uświadamiają nam, że bez wiary, bez zaufania Bogu jesteśmy zgubieni. Każde nieposłuszeństwo, każdy grzech, każda niedoskonałość, każdy błąd sprowadza na nas Boży sąd, potępienie, przekleństwo, śmierć. Tę smutną prawdę podkreślali wielokrotnie apostołowie, a prorok Habakuk zapowiedział przed wiekami: zginie ten, co ducha nieprawego. Ponieważ wszyscy mamy grzeszną naturę, wszyscy musielibyśmy być potępieni, osądzeni, zgładzeni przez Boga. Jednak On, kochający nas Ojciec, posłał nam swego Syna, byśmy mogli być ocaleni, usprawiedliwieni, przyjęci do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa. To jest największa, najbardziej radosna prawda, to samo serce Ewangelii. Apostoł Jan zapisał słowa Jezusa: Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Apostoł Paweł, apostoł narodów, napisał: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jeden z wybitnych współczesnych pisarzy chrześcijańskich, John Stott, napisał: wszyscy jesteśmy ludźmi popełniającymi bezprawie. Ani nie ukochaliśmy Boga ze wszystkich sił, z całego serca, ani swego bliźniego jak siebie samego. Co więcej, wszyscy łamiemy Boże przykazania. Nie było poza Jezusem i nie ma takiego człowieka, który potrafiłby żyć na co dzień zgodnie z Bożym prawem. Możemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby przestrzegać Boże prawo, żeby zachowywać Jego przykazania, ale z powodu swojej grzesznej natury, Wszyscy zawodzimy. Popełniamy błędy, uchybienia, mniejsze lub większe pomyłki. A musielibyśmy wypełnić całe prawo w sposób doskonały, żeby uzyskać życie wieczne, zasługując sobie na nie. Ponieważ nikt z nas, poza Jezusem, nie jest w stanie żyć w ten sposób, możemy dostąpić zbawienia jedynie dzięki wierze w Niego i w Jego dzieło. Bo właśnie dzięki temu, że On, jako doskonały, nie musiał umierać, ale dobrowolnie umarł w zastępstwie za nasze grzechy, dzięki temu może przynieść nam odkupienie, usprawiedliwienie, jeśli tylko Mu uwierzymy, jeśli Mu zaufamy. Widzimy, jak wspaniałe rozwinięcie myśli wyrażonej przez proroka Habakuka przynosi nam nauczanie apostolskie. Bóg przygotował dla nas wspaniały plan zbawienia. Plan objawiony nam w całym Piśmie Świętym, poprzez usta proroków, psalmistów, apostołów, ewangelistów. Już na pierwszych kartach Biblii znajdujemy zapowiedź nadejścia Zbawiciela. Bóg powiedział do Ewy, że jej potomek, Syn Człowieczy, zdepcze kiedyś szatana, pokona kusiciela. O Abrahamie czytamy, że uwierzył on Bogu i że to zostało mu poczytane za sprawiedliwość, jego wiara. W tym wszystkim objawia się moc i miłość naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. Jezus powiedział kiedyś o sobie: zanim Abraham się narodził, ja jestem. Zawsze i wszędzie żyje i działa Ten, który jest wczoraj i dzisiaj i na wieki, ten sam. To On przyszedł do nas jako potomek Ewy, jako potomek Dawida, ale On istniał zawsze jako Bóg, nasz Zbawca i Pan. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było owo Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Drogi przyjacielu, nie dostępujemy zbawienia dzięki Chrystusowi, który jest kimś odległym, kimś, kto umarł setki lat temu i może gdzieś przebywa miliony kilometrów stąd. Nie. Dostępujemy usprawiedliwienia i zbawienia dzięki Chrystusowi, który umarł za nas, a potem powstał z martwych i żyje. Żyje dzisiaj. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu możemy ukryć się w Nim, możemy żyć z Nim na co dzień, możemy być z Nim połączeni w sposób bardzo osobisty i żywy. Jak to się dzieje? Jeśli przyjmiemy, że On zaniósł nasze grzechy na drzewo krzyża i że tam umarł za nasz grzech, to zrozumiemy, że musimy być ukryci w Nim, że musimy być z Nim związani. Pytanie, w jaki sposób to się może stać? Odpowiedź: dzięki wierze, poprzez naszą wiarę. Prorok Habakuk powiedział: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A potem apostoł napisał: my, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę, musimy iść tą drogą. Poprzez Ducha Świętego Chrystus może zamieszkać w naszym sercu. Tylko wiara, szczera wiara, potrafi uchwycić się Jezusa Chrystusa jako żywego Pana i Zbawiciela. I nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Nie jest to jeszcze jakiś jeden uczynek, jeden wysiłek więcej. Wartość wiary nie polega na tym, że jest to jakaś nasza zasługa, jakiś nasz wysiłek. Jest to przyjęcie Bożego dzieła. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara sprawia, że naszą własnością staje się bezcenny klejnot, skarb nieba, Pan Jezus Chrystus. Chrystus jest chlebem życia. Wiara tym chlebem się karmi. Chrystus został wywyższony na krzyżu i wiara sprawia, że potrafimy spojrzeć na Niego i dostrzec w Nim swego Zbawiciela, dostrzec, że zawisł tam z powodu nas, żeby wziąć na siebie nasz grzech, bo tak bardzo nas ukochał. Kiedy będziemy śledzić treść poselstwa proroka Habakuka, powrócimy do tych wspaniałych prawd, mówiących o naszym zbawieniu. A dzisiaj, na koniec, powiedzmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, pamiętajmy, że Habakuk stawia wiele pytań. Wiele razy będzie pytał, dlaczego? Dlaczego, Boże, Twój lud spotyka tyle nieszczęść? Dlaczego musi być tak, że kiedy Twój naród wybrany przestanie gnębić Asyria, rozpocznie się ucisk ze strony Babilonu? Dlaczego, Boże? Ktoś nazwał Habakuka Tomaszem okresu Starego Testamentu. Wiele wątpliwości, wiele pytań, wiele sceptycyzmu. Czy to źle? Nie. Jeśli ze swymi wątpliwościami, pytaniami przychodzisz do Boga i szczerze wołasz o odpowiedź i pragniesz zrozumieć, przyjąć Jego wolę, Jego prawdę, pojąć i zaakceptować Jego plan zbawienia, Jego plan życia, Twojego życia. Tego możemy uczyć się od Habakuka. Po drugie, podkreślmy na koniec, że nie tylko treść, ale i forma księgi Habakuka jest wspaniała, bardzo piękna. Właściwie jest to przepiękna poetycka pieśń. Wskazuje na to także zakończenie księgi, w którym znajdujemy zapis kierownikowi chóru na instrumenty strunowe. Im bliżej końca, pieśń ta, mimo pojawiających się wątpliwości i pytań, staje się coraz bardziej radosna. Tak jak treść znanej współczesnej pieśni opartej na końcowym fragmencie księgi Habakuka. Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Oliwek owoc chybiłby, a w oborach brakłoby krów. Choćby owce wszystkie wybił ktoś, ziemia dała marny plon. Jednak w Panu radość będę miał. Jednak w Panu radość będę miał. Rozweseli się duch w Zbawicielu moim. Moją siłą jest Pan.